nad wszystko, co w dzikiej przyrodzie, co żyje, oddycha i śpiewa, nad wszystko, co kocha i tęskni, miłuje leśne drzewa. A gdy już usnę na wieki, niech sen mi się przyśni królewski, niech mnie kołysze do marzeń szum Puszczy Białowieskiej. Zapraszamy do wysłuchania audycji Jerzego Leszczyńskiego i Jarosława Iwaniuka i Pokochałam Puszczę.
U nas tak się utarło, że zwierzęta sobie same wybierają imiona. Albo jakiś dźwięk wydają, albo jakieś zachowanie. I to jest potem jego imię. No i Hepunia dostała imię od tego, że jak już była z nami zaprzyjaźniona, to żeby witać przyjaciół, to ona wyciągała trochę do przodu szyję, głowę i mówiła hep, 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 hep. No i dostała imię Hepunia.
Simona Kossak jest biologiem z wykształcenia i leśnikiem z zamiłowania. Krakuską z urodzenia i białowieżanką z wyboru. Urodziła się i wychowała w Krakowie, w Kossakówce, skąd po otrzymaniu dyplomu magistra przeniosła się do Białowieży. Od 30 lat mieszka w głębi Puszczy Białowieskiej, w starej leśniczówce o pięknej nazwie Dziedzinka.
Okropnie dużo czasu zajmuje wychowanie małego zwierzaka. Bo to dokładnie to samo, co przy niemowlaku, plus jeszcze to, że nie ma bardzo się kogo poradzić, jeżeli są komplikacje. No, a jeżeli jest chore, no to nie umie powiedzieć, co go boli i dlaczego. Jeżeli już jest duże zwierzę, to już jest mniej. No to jest tak, jak normalnie każdy człowiek, który na wsi mieszka i ma zwierzęta w gospodarstwie, no to wie, że trzeba psa nakarmić, kury nakarmić, osiołka nakarmić. No jest ten obrządek codzienny, w tej chwili go głównie Leszek robi, bo ja jestem okropnie zajęta tam, gdzie pracuję, ale soboty, niedzielę, wolne dni, po południu, jak jest długi dzień, to się oczywiście włączam i nie jest to uciążliwe. No w końcu można w tym czasie usiąść, no i co zrobić? No i pooglądać telewizję, a ja nie oglądam, bo jej nie mam. Pogadać z ludźmi, no ale właściwie no, można w tym czasie pogadać z kurami, też jest bardzo miło. Przyglądanie się zwierzętom, bo to zabiera dużo czasu, jak człowiek sobie siądzie, ładny ciepły dzień, się gapi. To jest strasznie przyjemne. Gapi się, co tam kury robią, czy bawi, jakie są układy i zaloty. No jest to taki telewizor, tylko prawdziwy, czyli świat naokoło nas. Czułam się jak głupia, jak przyjechałam pierwszy raz do Białowieży. Wszyscy, rodzina, zaprzyjaźnieni, koledzy, dorośli, mówili, co ty wariatko robisz? Gdzie ty jedziesz? Po co ty tam jedziesz? Zostań w Krakowie, staraj się o asystenturę na uniwersytecie. Co to za pomysł w ogóle w jakiejś tam Białowieży? Tam są wilki, tam są komary, tam w ogóle nie ma nic, tam zakłady naukowe myszy łapią, no co było poniekąd racją. A ja się wtedy, tym przekora młodzieńcza, jeszcze bardziej utwierdzałam, że to jest cel mojego życia, cel moich marzeń, obejrzeć ten okropnie brzydki, mokry, brudny, gnijący las. Postawiłam na swoim, był telefon, że od 1 lutego może się pani zjawić. I spakowałam, pamiętam jak dziś, jedną walizkę i mamusia mi fundnęła samolot do Warszawy, żebym sobie już tamtym pociągiem się nie męczyła. No i wsiadłam z tą walizeczką sama jedna, w końcu byłam bardzo młodą osobą. I w momencie, jak już siedziałam, postawiłam na swoim, siedziałam w tym samolocie, to sobie pomyślałam, co ty wariatko robisz? Gdzie? Samiuteńka jak palec. Przyjechałam do Białowieży, dostałam pokój gościnny i takie zawieszenie, ani mieszkania, ani kolegów. Białowieża w tym czasie była taka dość hermetyczna, nikt się tak znowu nie otwierał na nowego pracownika, żeby go zaraz do domu zaprosić. W końcu tam jedna osoba mnie zaprosiła na jakiś wieczór, na kolację, druga. Do dziś bardzo miło wspominam tych, którzy mi tam w tym pierwszym momencie pomogli. No i zaczęło się szukanie mieszkania. Zasłyszałam nagle gdzieś tak w rozmowie, a pani tak grymasi, a pani to by się podobało na dziedzińce. No i ja w tym momencie uszy do góry, a co to jest takiego ta dziedzinka? A to taka pusta leśniczówka stoi w lesie, nikt w niej nie mieszka, ale to jest, nie, co wy mówicie, dajcie spokój, co ta dziewczyna tam pójdzie na zatracenie, a nieważne. No a ja już coś zaczęłam wyczuwać i był wtedy leśniczy Jacek Wysmułek i akurat się zrobiła straszna zima, mróz pełnia i nie fantazjuję, tak było. I Jacek, który miał bardzo dużo fantazji, zamówił sanie, wzięli dwie pochodnie, wsiedliśmy w te sanie i pierwszy taki porządny mój zimowy dzień w Białowieży, pojechaliśmy w stronę puszczy. Tuż przed wjazdem do lasu, na tej świecącej polanie od księżyca, stał przepiękny, ogromny żubr. Pierwszy żubr, którego w życiu widziałam. No taki symbol. Podjechaliśmy pod ten dom i ja już wiedziałam, że to jest to. Tam były dziury w podłodze, oblezione ściany, wilgoć, bo już kilka lat nikt nie mieszkał. Ale to jest dom moich marzeń, o jakim ja marzyłam, żebym miała w górach, ale nagle się pokazało, że on jest, ale jest na niżu. W tym czasie okazało się, że już wcześniej przede mną o ten sam dom czyni starania fotografik z Warszawy, Lech Wilczek, który również chciał opuścić miasto i mieszkać w lesie i tu sobie tworzyć, pracować. Był taki moment, kto? A potem doszliśmy do porozumienia, że właściwie dom jest duży, można pół jedna osoba, pół druga. No i na tym stanęło i oficjalnie się wprowadziłam. Najpierw mieszkałam w tym pokoiku na górce, a potem dostałam już klucze od dołu, od tego jednego mieszkania, co sobie stanęłam z pędzelkiem, z różnymi takimi gospodarskimi urządzeniami. Sobie zrobiłam sama taki mikroremont i zamieszkałam. A w drugiej części zamieszkał Lech Wilczek. No i po jakimś czasie wziął piłę i wyciął otwór, który połączył te dwa mieszkania, żeby nie latać naokoło, bo było to bardzo dla nas krępujące, to latanie o różnych porach dnia i nocy. No i dziedzinka została scalona jako jeden wspólny dom.
Simona Kossak jest towarzyszką życia znanego fotografika przyrody Lecha Wilczka. Pracuje w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie bada zachowania dziko żyjących ssaków leśnych oraz ich ekologiczne relacje ze środowiskiem. Oprócz tego od szeregu już lat metodami naukowymi inwentaryzuje liczebność oraz skład populacji ssaków łownych i chronionych, przez co aktywnie pomaga leśnikom, gospodarzom puszczy w racjonalnym zarządzaniu zwierzostanem i ochronie gatunków rzadkich.
Często mnie się ludzie pytają, czy takie zamieszkanie w leśniczówce bez światła, daleko od ludzi, czy jest jakimś wyobcowaniem. No jest, tylko pytanie od czego? No nie muszę nikomu, kto w dużym mieście mieszka, mówić, co to jest życie w mieście. Jakie są plusy i minusy. Ja przy krótkich pobytach w Warszawie, czy w Białymstoku też, widzę te minusy. Tłok, brud, smród, ubóstwo i jeszcze perspektywa mieszkania, gdzie jak tupnę, to z czwartego piętra nade mną ktoś przyjdzie z awanturą, że ja mu tam hałasuję. Człowiek jest cały czas zdany na obserwację i obecność innych ludzi. Czy to jest normalne? Chyba nie. Ja się wychowałam w Krakowie, w domu, w dużym ogrodzie i jeszcze, że było do końca dobrze, to był mur. Także mój świat dziecięcy od świata miejskiego dzielił mur i fakt, że ten mur był nieprzekraczalny. Moi rodzice jakoś tak nas wychowywali, że ja nie miałam kolegów i koleżanek, które by do mnie przychodziły. Kończyła się lekcja, kończyły się znajomości do domu. Dopiero właściwie na studiach ja zaczęłam prowadzić życie takie społeczno-towarzyskie, bo matka uznała, że jestem pełnoletnia i wiem, co robię. I ja właściwie z takiej pewnej izolacji przeszłam w izolację w puszczy, czyli nie było to dla mnie żadnym szokiem cywilizacyjnym. I jeżeli chodzi o minusy takiego mieszkania, jak ja mieszkam, to ja nie widzę żadnego. I to mówię z ręką na sercu. Żadnego. Natomiast po stronie plusów, to jest, mówiąc obrazowo, jeżeli nie mam mrozu, to ja się mogę rozebrać do golca, wyskoczyć przed leśniczówkę i sobie wrzasnąć w powietrze, co mi się żywnie podoba. I nikt tego nie będzie wiedział. Jestem człowiekiem wolnym w swoich zachowaniach. I nie muszę dostosowywać swojego zachowania do wymogów swojego środowiska, bo każde środowisko, każda społeczność większa lub mniejsza ma pewne swoje narzucone normy, które wszystkich drażnią, że w niedzielę to trzeba się porządnie ubrać, jak się idzie na ulicę na spacer, bo co ludzie powiedzą. Nie ma chyba domu w Polsce ani takiego zwykłego, ani niezwykłego, który by nie mówił swoim dzieciom, że mają robić to, co innego, bo co ludzie powiedzą. No jest to liczenie się z opinią. I to, co ludzie powiedzą, to ja mam w godzinach pracy i w pobycie w Warszawie. Ale wracam do domu i już ludzie mi nic nie powiedzą, bo ich po prostu nie ma. I oczywiście ja na Gulasa nie latam naokoło leśniczówki, bo albo są komary w lecie, albo mróz w zimie, więc nie ma sensu. Ale cała świadomość tej absolutnej wolności od społeczności ludzkiej jest już pewnym komfortem. Żeby się światło pojawiło, żeby się jasność pojawiła. No muszę podejść do stołu, gdzie jest lampa naftowa, zdjąć klosz, zdjąć szkło, przeczyścić knot, odkręcić całą tą maszynkę, ewentualnie dolać naftę, następnie zakręcić tą całą maszynkę, czyli brenner, wyjąć jedną zapałkę, zapalić tą zapałkę, przyłożyć do knota, nałożyć szkło, nałożyć klosz i dopiero mam jasno. I to mniej więcej zajmuje 2 minuty, 3. Czasami trzeba pójść po bańkę z naftą dopiero, więc wydłuża się do 5 minut. W końcu robi się w pokoju widno. A każdy, kto mieszka w cywilizowanym otoczeniu, to samo, żeby zrobić jasność w swoim pomieszczeniu, wchodzi, otwiera drzwi, wchodzi, cyk, i już ma jasność. I co on robi z tymi 5 minutami? Jak on nie ma nigdy czasu, a ja właściwie w dowolnym momencie po przyjściu z pracy mogę usiąść i nie robić nic i nic złego się nie zdarzy. To jest zupełnie inna jakość życia. Jeżeli człowiek jest anonimowy w dużym mieście, to za niego, kim on jest, mówi ubiór, makijaż, samochód. I on, jeżeli jest ubrany w super drogie, modne ubranie, to przeżywa dowartościowanie, wchodząc do sklepów. Ja to mówię z własnego doświadczenia. Wchodzi człowiek świetnie ubrany, drogo do sklepu, znaczy nie mówię świetnie, drogo, i sprzedawcy się prześcigają w uprzejmościach. Wchodzi do sklepu w Warszawie pani Kosak i sprzedawca przez ramię się na mnie patrzy jak na brudną żabę, którą należałoby na szufelce wynieść przed sklep, bo ona jest niegodna, żeby patrzeć na te towary, które tam leżą. Dlaczego? Bo ja przyjeżdżam w kurtce zielonej, zwyczajnej, standardowej, kupionej w normalnym sklepie w Hajnówce, która jest identyczna jak kurtki połowy mieszkańców Białowieży, w ciepłych butach, oczywiście zelówki nie odpadają, ale są to buty z tej najniższej półki, czyli kosztują te swoje 50-60 zł, ja je zedrę, kupię i tak dalej. I oceniając po ubiorze, jest zmuszony człowiek wydawać 90% swojej pensji na szmaty i na samochód. I to jest Warszawa. I teraz ja przyjeżdżam do Białowieży. I tutaj nikt się na mnie nie patrzy, czy ja mam kurtkę za 7 tysięcy złotych, czy za 50. Dlatego, że po pierwsze ludzie chodzą w bardzo podobnych kurtkach, a po drugie oni wiedzą, kim ja jestem. To jest pani Simona z dziedzinki. I nie jest ważne, jaką ma kurtkę, to jest nasza pani Simona. Albo ją lubimy, albo nie, ale jest to konkretna osoba, konkretna twarz. I w małych środowiskach typu właśnie wieś, mała osada, tak jak Białowieża, ludzi się zna. W związku z czym, jeżeli jemu jest źle, przewróci się na ulicy, zasłabnie, to się pomaga, bo to jest konkretna osoba, a w Warszawie człowiek jest anonimowy. W związku z czym ja poziom życia materialny mam wyższy niż moi koledzy w Warszawie, bo nie muszę kupować tych zwariowanych, głupich, drogich rzeczy tylko po to, żeby się ładnie opakować. I ja nie muszę podreperowywać swojego samopoczucia, jak mnie ludzie odbierają, dodatkowymi wydatkami, tylko swoim zachowaniem, a to zachowanie jest zawsze w miarę sympatyczne do ludzi, no bo po prostu ja ich znam i lubię.
Simona Kossak pochodzi ze znanej artystycznej rodziny. Jest córką Jerzego, wnuczką Wojciecha i prawnuczką Juliusza, 3 malarzy batalistów, rozmiłowanych w koniach, ojczystym krajobrazie i w polskiej historii. Jest bratanicą poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz pisarki Magdaleny Samozwaniec. Jej stryjeczną babką jest Zofia Kossak-Szczucka, niedościgła autorka powieści historycznych. Obciążenie genetyczne, odebrane wychowanie oraz przesiąknięcie wszechobecną w tej rodzinie miłością do zwierząt spowodowały, że zajmowanie się badaniem przyrody i publikowanie suchych prac naukowych nie wystarcza jej do szczęścia. Pełnię satysfakcji daje jej dopiero działalność popularyzatorska na rzecz ochrony przyrody. Jak sama mówi, jedyne malarstwo, z jakim sobie świetnie radzi, to pokrywanie jednym kolorem gładkiej ściany mieszkania.
mój ojciec Jerzy Kosak umarł, jak ja miałam 12 lat, ale to już było wystarczająco późno, ja miałam siostrę zresztą też, żeby przetestować nasze zdolności. I pamiętam swoje upojne przeżycia w pracowni malarskiej taty. Najpierw myłam pędzle, dostawałam 50 groszy, zdaje się, za jeden, a siostra była bardzo utalentowana plastycznie. Otrzymałyśmy takie zadanie bojowe popołudniami w pracowni. Taki najzdolniejszy uczeń ojca zaczął nas zaprawiać do malarstwa. Moja siostra miała namalować hełm położony na takim czerwonym kawałku materiału i trzeba przyznać, że zrobiła to tak dobrze, że ten uczeń ojca tylko taki blik, takie światełko puścił na tym hełmie w jednym, drugim miejscu i właściwie to już była martwa natura z hełmem. A ja dostałam do skopiowania olejnymi farbami przepiękną pocztówkę, gdzie był lis biegnący na pierwszym planie, łączka i taki piękny las z tyłu. Pamiętam te swoje upojne, piękne wrażenia, jak namalowałam las, namalowałam lisa, potem ten las mi się wydawał taki trochę nie bardzo, więc takim jednym machnięciem pędzla zrobiłam z tego takie zachmurzone niebo, potem znowu niebo też nie było bardzo piękne, więc zrobię łąkę, no więc drugi kolor, fru, łąka, a ta łąka to była bardziej podobna do lasu, no więc dodałam kilka drzew, no i jak ta farba już tam miała z pół centymetra, to ulitował się nade mną uczeń mojego taty i powiedział, ty wiesz dziecko, daj ty sobie spokój. I okazało się, że to tak jak właśnie w utalentowanych rodzinach bywa, że jest podział genów. Pawlikowska pięknie rysowała, pięknie malowała i pisała wiersze. Miała w jednej osobie jednak te rozliczne talenty. Kosak-Szczucka tylko pisała. A moja siostra malowała, mój ojciec malował. A w moim przypadku, tylko w tej chwili mam jedno marzenie, nauczyć się malować komary. Bo mnie komary fascynowały i dalej fascynują, jak taki leci i tak siada. I byłabym znakomitym malarzem komarów, ale niestety nawet mi te biedne komary nie wychodzą. I jest coś takiego, że ja widzę obrazami, czyli czuję, że mam to, co oni mieli. Widzę malarsko obrazy i jestem w stanie powiedzieć, że dany obraz jest dobry, inny zły, odróżnić kosaka od niekosaka. Wiem, jak to powinno być namalowane, natomiast nie mam przełożenia tego nerwu, który prowadzi od jakiejś części mózgu do końca palców. To znaczy, jak ja w tych palcach trzymam pędzel, to ten pędzel robi co chce, a nie to, co dyktuje mu umysł. Nie mam tego daru Bożego talentu w ręce, ale, i to się bardzo z tego śmieję, jestem znakomitym malarzem wnętrz, to znaczy ściana, gładka, równa, jeden kolor. Pędzel siedzi mi w ręce, jakby się sam wklejał. I równiuteńko, bez zacieków. I bardzo to lubię. Bardzo lubię zamalowywać przestrzeń, ale niestety to nie jest malarstwo figuralne, a nawet nie jest abstrakcyjne, bo nie robię tych różnych pasków innych tam. Wolę jeden równy, gładki kolor. A ostatnio to przeszłam na jeszcze większą łatwiznę, czyli tapeta, klej i tapeta za mnie robi wzorek na ścianie. W razie bardzo lubię malować. Framugi drzwiowe, okna, ściany. Gdybym nie miała innych możliwości, bym się zatrudniła jako malarz pokojowy i byłabym usatysfakcjonowanym twórcą. Zwierząt na dziedzińce to było mnóstwo przez te 31 lat, bo to jest w głębi lasu, w puszczy, no więc siłą rzeczy, jak myśmy tam zaczęli mieszkać, a przedtem do pusty stał kilka lat, no to zwierzyna leśna nauczyła się, że to jest jej teren. I nie bardzo chciała zrezygnować. Tam naokoło był płot z żerdzi, bardzo taki lipny, w związku z czym co miało wchodzić, to sobie wchodziło, ryło, zjadało, obgryzało i myśmy mieszkali właściwie wśród zwierząt. A potem się zaczęło powoli, a może nawet szybko, gromadzenie inwentarza dzikiego przez nas już. Chyba się zaczęło od jednej sowy, to było w pierwszym roku, jak myśmy tam mieszkali, że przynieśli do zakładu, w którym pracowałam wówczas, taką młodziutką sówkę puszczyka z uszkodzonym bardzo skrzydłem. Potem się okazało, że w ogóle brakuje jej końcówki skrzydła. No i to była pierwsza sowa. I rozeszło się po wsi, że tam na dziedzińce mieszkają ludzie, którzy biorą do domu takie różne nieudane dzikie zwierzątka, chore, młode, jakieś poszkodowane i zaczęli nam znosić. Wykarmienie takich ptaków, no to jest niesamowity trud. Przyszły kartki na mięso. Pieniędzy w domu po prostu nie było. I to dożywianie, podchowywanie i zajmowanie się zwierzętami wyglądało, że to końca mieć nie będzie, że za jakiś czas będzie duży ogród zoologiczny, bo część zwierząt się udawało wychować, tak na przykład myszołowy, że bardzo pięknie, spokojnie przez całe lato one się przyzwyczajały do bycia na wolności i w pewnym momencie przestały przychodzić po jedzenie. I jestem przekonana, wszystkie trzy normalnie przez wiele lat mogły żyć na wolności i udało się. Ale były takie zwierzęta, które nie można było wypuścić. No właśnie na przykład sowa z brakującym końcem skrzydła. To był puszczyk. Za jakiś czas przywieziono nam sowę uszatą, która miała obie nogi połamane i to w kilku miejscach. Z tego, co starałam się dowiedzieć, to właściwie się dowiedziałam, że młody człowiek, bardzo młody człowiek, zobaczył taką sówkę siedzącą na gałęzi i chciał ją złapać. I sówka się wszczepiła w gałąź szponami, zacisnęła łapki i on wyszarpując ją z tej gałęzi, no po prostu jej do nogi połamał. I potem było tak, że miałam w mieszkaniu dwie sowy. Jedna latała, ale miała nogi chore, a druga miała nogi zdrowe, ale nie latała. I tak z biegiem lat były zwierzęta, które chcieliśmy mieć, albo z ogrodu zoologicznego, albo takie prawdziwe sieroty od ludzi. I to była ta druga grupa zwierząt, które były dobrowolnie przez nas hodowane. To były lisy, to były borsuki, to były poniekąd sowy, to był kruk. Moje zamiłowania przyrodnicze to kształtowały się wielotorowo. Warunkiem, żeby kimś być w życiu określonym, w jakimś określonym zawodzie, to jest strasznie dużo uwarunkowań. I na pewno od urodzenia bardzo mnie interesowały zwierzęta, cała przyroda, ale przede wszystkim zwierzęta, ptaki i ssaki. Przejawiało się to w studiowaniu, czytaniu książek, które rodzice mi bardzo mądrze podsuwali. Także jak te lata dziecięce, gdzie się wiecznie chorowało na jakieś anginy, grypy, wiecznie człowiek w łóżku siedział, cała zima to właściwie były dni spędzone z termometrem w łóżku, to oglądałam, przeglądałam, czytałam Świat zwierząt. To była taka dwutomowa wielka księga, którą moja mama dostała jako dziewczynka z pięknymi, oczywiście jeszcze wtedy czarno-białymi fotografiami i wkładkami kolorowymi Zwierzęta świata. To było bez końca przeglądanie, czytanie, czytanie. I lektura jeszcze z tych współczesnych polskich książek, które się ukazywały oraz ogromne zainteresowanie zwierzętami, jakie rodzice wykazywali. W domu było bardzo dużo psów, zawsze stado psów się ganiało. Ojciec był myśliwym wprawdzie, ale to nie znaczy, że zwierząt nie lubił. Uwielbiał ptaki gatunków innych niż wróble, bo wróble ganiał, bo mu ćwierkały i przeszkadzały przy pracy, więc ganiał, prosę miał taką specjalną, ale nigdy nie widziałam, żeby jakiegoś trafił. Natomiast wszystkie inne kolorowe ptaszki, sipiórki, cidomki, jak to się nazywało, które gwizdzą, śpiewają, są kolorowe, to były świętością. Jak coś takiego zauważyłam i przyszłam do ojca, to zaraz było szukanie w książkach albo od razu mówienie, co to za ptak, jakie ma obyczaje. I cała taka sympatia do świata zwierząt to była w rodzinnym domu. I to się zaczęło przekształcać w hobby. Polegało to na tym, że chyba byłam w czwartej czy w trzeciej klasie szkoły podstawowej i zaczęłam robić preparaty biologiczne. No i też, gdyby to byli normalni rodzice, to by mi się to szybko skończyło, bo polegało to na tym, że zawsze duży ogród był koło domu, no to trafiało się zawsze, każdego roku, że jakiś zechły ptak leżał albo jakaś mysz. Ja to przywlekałam do domu i na kuchence normalnej, której się gotuje obiady, w garczkach takich na sosik czy zupkę, wkładało się takiego trupka, podgotowywałam i potem na deseczce, jak dziś pamiętam, do krojenia jarzyn, kładłam takiego podgotowanego i się preparowało kościotrup na przykład, żeby to drucikami potem zrobić z tego szkielecik. I gdzieś tak chyba w siódmej klasie szkoły podstawowej zaniosłam ten cały swój zbiór do szkoły, do pani, do pracowni biologicznej i poszło. Oczywiście na to, żeby kochać przyrodę, znać ją i rozumieć, wcale nie trzeba mieć studiów przyrodniczych. Ja bym nawet powiedziała więcej, że bardzo często ludzie, którzy są ukierunkowani nauką, nie są miłośnikami, nie są zapaleńcami, nie są pasjonatami, bo to jest proza życia, po prostu pewien zawód wykonują. Innym sposobem poznawania przyrody jest działalność twórcza, artystyczna. Wśród malarzy ja sobie nie wyobrażam, żeby istniał artysta-malarz, który świetnie maluje zwierzęta, który by o tych zwierzętach nic nie wiedział. Po prostu wtedy, jak śmiali się moi przodkowie, malujący konie, od razu poznać takiego człowieka, który nie lubi koni, nie zna, nie jeździ konno, ponieważ gdyby ten koń ożył, to by zdech. Można przyrodę wielbić muzyką, można przyrodę wielbić malarstwem, rzeźbą, filmem w przeróżny sposób, niekoniecznie kończąc studia przyrodnicze, ale to nie znaczy, że można być ignorantem.
Simona Kossak ma na swoim koncie dziesiątki audycji radiowych i telewizyjnych oraz konkretnych działań na rzecz przyrody. Za swoje amatorskie filmy przyrodnicze otrzymuje krajowe i międzynarodowe nagrody festiwalowe. Filmy, książki, artykuły powstały w intencji spłacenia długu. Jest nim 30 szczęśliwych lat przeżytych u Pana Boga za piecem w zielonym raju w Puszczy Białowieskiej.
Mam wszystko, co chciałam. Przyrodę, las, bo to też było bardzo ważne, żeby mieszkać daleko od miasta. Tak, znalazłam tu pasjonujące miejsce do życia, czyli tą leśniczówkę, dziedzinkę. No i partnera życiowego, bo to bez tego by też było smutno. Pokochałam niziny przez Puszczę Białowieską. I tak minęło 30 lat.